Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa. Rozmowy niedokończone dzisiaj na temat medycznej racji stanu, więc zainteresowani jesteśmy wszyscy, bo jak o zdrowiu, o medycynie, o chorobach tym samym, bo tak się składa, że i zdrowie, i choroby przeplatają się w naszym życiu. To wszyscy jesteśmy zainteresowani, więc zapraszamy Państwa, a naszymi gośćmi specjaliści, pani doktor nauk medycznych Małgorzata Całbecka, hematolog, specjalistyczny szpital miejski w Toruniu, do niedawna ordynator hematologii, a dzisiaj założyciel i kierownik Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych. Chyba dobrze przedstawiłem, tak? Szczęść Boże, pani doktor, kłaniamy się.
Szczęść Boże.
I pan doktor Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Proszę Państwa, w Warszawie już jakiś czas temu odbyła się konferencja, która zgromadziła różne środowiska, oczywiście ekspertów, stowarzyszenia pacjentów, organy poszczególne, władze państwowe odpowiedzialne za służbę zdrowia, także Kościół, który świadczy wiele na rzecz osób chorych, potrzebujących. I te osoby, te stowarzyszenia, te grupy podjęły pewne działania po to, żeby nam w życiu pomóc. Poruszano bardzo ważne tematy związane ze zdrowiem Polaków. No i wymyślono coś takiego jak think tank, czyli zespół, który będzie doradzał, zastanawiał się, jakąś myśl rzucał, która mogłaby być realizowana po to, żeby nam było jak najlepiej. Mam nadzieję, pan doktor uczestniczył w tej konferencji.
Tak, mam przyjemność być jednym ze współorganizatorów tej konferencji, tego medycznego think tanku. Rzeczywiście konferencji trochę innej niż inne. Dlaczego innej? Dlatego, bo przede wszystkim konferencji, która miała za zadanie nie kończyć swojej działalności z ostatnim wykładem. Konferencji, która postawiła sobie za cel zgromadzenie wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich ekspertów, lekarzy, ale nie tylko, różnych środowisk, polityków, ekonomistów, socjologów, zgromadzić w jednym celu tworzenia tez dla zdrowia, tez, które każdemu ministrowi, ale przede wszystkim obecnemu panu ministrowi, mają pomoc w pracy, które odpowiadają też na to, co pan minister Szumowski powiedział, żebyśmy wspólnie o tym zdrowiu rozmawiali, ale stworzyli też pewien konkret, żeby to nie była dyskusja i tylko dyskusja, żeby były to pewne bardzo, bardzo praktyczne ustalenia. Stworzyliśmy takich 15 tez dla zdrowia, niezwykle myślę istotnych, a tworzyły je przede wszystkim Polska Unia Onkologii z panem doktorem Januszem Mederem, prezesem tej Polskiej Unii Onkologii na czele, Polska Akademia Nauk z obecnością byłego wiceministra spraw zagranicznych, pana doktora Pawła Kowala oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, organizacja, którą mam przyjemność ja reprezentować. Ważną rzeczą, niezwykle ważną rzeczą, po raz pierwszy występującą w takich debatach była obecność Kościoła, za co całemu Kościołowi oczywiście bardzo dziękujemy. Obecność również uhonorowana wystąpieniem biskupa Rafała Markowskiego, gdzie ważną rzeczą był ten patronat Kościoła wokół tak ważnych, wydaje się, dla nas wszystkich inicjatyw społecznych, a taką inicjatywą społeczną, jak słusznie ojciec zauważył, niezwykle chyba potrzebną, niezwykle ważną dla całej wspólnoty polskiej, ale także wspólnoty Kościoła, jest nasze zdrowie, jest pomoc najsłabszym, najbardziej potrzebującym, tym najbardziej spragnionym, potrzebującym nas, lekarzy, dobrego systemu, sprawiedliwego systemu, dobrego dostępu do właściwych terapii. Stąd te tezy I ja postawiłem jeszcze taką 16. tezę, że ta medyczna racja stanu nie pojedzie na wakacje, że będziemy pracować i pracujemy nad tymi tezami dalej. Mamy w najbliższym czasie kolejne spotkanie i to już spotkanie także z panem ministrem zdrowia. Mówiliśmy o różnych rzeczach, o których pewnie będzie okazja jeszcze powiedzieć. Ja tylko zasygnalizuję tematy tych wszystkich spraw, które są z naszego punktu widzenia i myślę, że z punktu widzenia wszystkich Polaków niezwykle ważne. Fundusz walki z rakiem, fundusz walki na rzecz chorób rzadkich i ultrarzadkich, określenie także hematoonkologii przecież, bo tam są bardzo często choroby rzadkie, prawda, a czasem nawet ultrarzadkie. Co więcej, że określenie wreszcie koszyka świadczeń gwarantowanych, postawienie na podstawową opiekę zdrowotną, ale w kontekście także terapii, które ona ma dać pacjentowi, profilaktyka, wolontariat na rzecz osób starszych, walka z nadwagą i otyłością. Polska w Europie, zdrowie, może Unia Europejska na rzecz zdrowia. Myślę, że to są takie najważniejsze tematy, które może naszym telewizjom wydają się bardzo ogólne, ale one mają być bardzo, bardzo szczegółowe. Mamy pomysły, jak to zrobić. Chcemy to robić. Mamy też pomysły, jak to finansować, a niektóre rzeczy, mamy wrażenie, że mogą bardzo szybko wejść do działań społecznych, do działań publicznych, do działań służby zdrowia, nawet zupełnie bezkosztowo.
No właśnie te obszary, o których pan doktor mówił, no one wydają się oczywiście takie bardzo zgeneralizowane, no ale jak w tych obszarach już figuruje moje imię, nazwisko, ponieważ zaczyna się jakaś choroba, tak, no to już jest konkret, bo za każdą z tych jednostek tematycznych stoją konkretne grupy ludzi, tak?
Tak.
Pani doktor reprezentuje tutaj hematologów przede wszystkim, ale może też wyjdźmy od takiego, powiedziałbym, bardziej ogólnego stwierdzenia, dlatego że ze względu na demografię, a ta jest niestety nieubłagana, przede wszystkim choroby onkologiczne i kardiologiczne są wyzwaniem dzisiaj dla medycyny, dla nas w Polsce, więc może właśnie jakie są te flagowe nowotwory, z jakimi odmianami się najczęściej spotykamy, które na które możemy najczęściej dzisiaj niestety zapaść?
Jest bardzo dużo tych nowotworów. Ja najbardziej znam te, które występują w hematologii. Być może, że nie ma jakiegoś gwałtownego wzrostu zachorowań na te choroby, ale zdecydowanie wzrasta liczba pacjentów, którzy pozostają pod naszą opieką. A związane jest to z tym, że nasi chorzy na szczęście żyją dłużej, a żyją dłużej dzięki temu, że mamy dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, innowacyjnych leków, możliwości przeszczepiania szpiku i zdecydowanie wydłuża się czas przeżycia naszych chorych, ale to wiąże się z tym, że muszą wzrastać nakłady finansowe na opiekę naszych chorych. I to nie zawsze jest przez wszystkich dobrze rozumiane. Nasze choroby nie są może tak bardzo częste jak te, które występują w onkologii guzuflitych i wspomnianej przez ojca kardiologii, ale jak już ojciec wspomniał, za każdym takim chorym stoi przede wszystkim on sam, jego rodzina, jego bliscy i wszyscy bardzo emocjonalnie angażują się.
Tak, bo te choroby to są takie choroby, które nie dotykają wyłącznie jednej osoby, ale całe środowisko, które jest wokół tej osoby, z rodziną oczywiście najbliższą na czele.
Tak. Białaczka to jest taka choroba, która wymaga niezwykle intensywnej terapii, która niesie za sobą wiele niedogodności, wiele objawów ubocznych i nie wyobrażam sobie, żeby chory mógł być pozostawiony samemu sobie. O jego dobrostan dbają całe rodziny, jego przyjaciele, naturalnie my, lekarze, pielęgniarki, cały personel. Takie jest nasze zadanie.
Bo kiedy mówimy o onkologii, no to tak najczęściej słyszymy o tym, że nowotwór płuc,
tak.
Że to jest prostata, że to jest
jelitogrube. I tak jest. I tak jest, rzeczywiście jest, ojcze. Onkologia to oczywiście te guzy lite, o których pani doktor mówiła, guzy różnego rodzaju innego obszaru niż krew, niż hematoonkologia. Tutaj należałoby może zwrócić uwagę, że ta hematologia to jak gdyby rzecz absolutnie, cudzysłów, niezawiniona przez pacjenta. Bo jeżeli jeszcze dym tytoniowy jest w 90%, 92% przyczyną nowotworu płuca, to możemy sobie powiedzieć, no tak, ten chory no, swoim życiem, paleniem spowodował, sprekurował ten nowotwór. Natomiast w przypadkach chorób onkologicznych, hematoonkologicznych, takich jak chociażby przewlekła białaczka limfocytowa, tak jak chociażby szpiczak nogi, ten powód jest oczywiście nieznany, ale zapisany w genach, niezawiniony przez tego chorego tak naprawdę. A zatem tutaj no, też wszystkie ręce na pokład, żeby ta solidarność z tym chorym i z wszystkimi dookoła była jak największa. Rzeczywiście przeważają w Polsce nowotwory płuc, nowotwory piersi u kobiet, rak jelita grubego, którego jest coraz więcej. Oczywiście rak prostaty, u który jest też coraz częstszym nowotworem. Ta liczba nowotworów jest oczywiście także stopniowo coraz większa. No i szacuje się, że to jest około 140 tysięcy rocznie. Więc dla 140 tysięcy pacjentów i dla również ich rodzin jest to informacja co roku, no, mrożąca dosłownie krew w żyłach.
Tak. A gdybyśmy przeszli do tych nowotworów związanych z krwią, czyli do
ze szpikiem. Z węzłami chłonnymi.
Tak. To jaka tu jest grupa, bo rozumiem, że to są choroby genetyczne, tak?
No uwarunkowane mutacją, która występuje na różnym etapie życia człowieka, najczęściej w starszym wieku, ale zdarzają się ostre białaczki w bardzo młodym wieku, wręcz u dzieci, a nawet i niemowląt.
No właśnie o tę taką grupę osób najbardziej narażonych chciałem zapytać, czyli to są najczęściej osoby starsze?
Jednak osoby starsze, bo im dłużej człowiek żyje, tym bardziej jest narażony na działanie różnych niekorzystnych wpływów środowiska na chromosomy, które znajdują się w naszym organizmie i są wszechobecne. Te mutacje czasami są zrazu bardzo niewinne, ale jak pojawiają się kolejne, to może to doprowadzić do wystąpienia burzliwych objawów choroby. Częstość tych chorób naszych nie jest taka duża, bo jak pan doktor wspomniał, w onkologii guzów litych to są ogromne liczby. Natomiast w naszych chorobach nowotworowych układu chłonnego i szpiku to jest około 30 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców na rok. I na przykład w naszym województwie, które liczy no, nieco powyżej 2 miliony mieszkańców, oznacza, że aż 600 osób przybędzie do naszego systemu opieki hematologicznej i wszystkim tym chorym będziemy musieli zapewnić odpowiednią opiekę. Natomiast, tak jak wspomniałam, jest ta ogromna rzesza pacjentów, którzy wymagają bardzo długiej, wieloletniej terapii. Te terapie często są na szczęście przerywane okresami remisji, kiedy leczenie nie jest potrzebne, ale zwykle są to choroby, które przechodzą od takiej fazy chorób kiedyś uznawanych za śmiertelne do fazy chorób przewlekłych. I rzadko kiedy udaje się wyleczyć całkowicie, natomiast remisje prawie całkowite, właściwie częściowe, występują bardzo często. I kolejne rzuty choroby będą wymagały coraz droższego leczenia, zastosowania nowych leków, a te nowe leki są niestety bardzo kosztowne.
Czy polski chory ma te wszystkie leki nowe? Pierwszego rzutu, drugiego rzutu?
Pierwszego i drugiego rzutu mogę powiedzieć z czystym sumieniem.
W hematoonkologii, prawda? W hematoonkologii.
W hematologii, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne rzuty leczenia, na przykład szpikaczaków, przewlekłej biarce limfocytowej, to już jest duży problem. To są akurat nowotwory zaliczane do tych właśnie...
Czyli ibrutinib jest, a venetoclaxat na przykład nie ma, tak?
Ibrutinib od niedawna jest już refundowany. I jest to bardzo dobry lek, tak, naturalnie. Natomiast niestety nie wszyscy chorzy zareagują odpowiednio na ten lek, dochodzi do znowu choroby po pewnym czasie stosowania tego leku i wtedy właściwie jesteśmy bezradni. I pojawił się nowy lek. On został już zarejestrowany dosyć dawno temu nawet. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie i w wielu krajach jest refundowany. To jest venetoclax, który niestety ciągle jest u
to
nas
jest drugi rzut, prawda?
I my mamy świadomość, że jeżeli pacjent nie zareaguje na wspomniany przez pana doktora ibrutinib, to możemy zastosować jeszcze inny lek, który może dać szansę na kolejną remisję, być może nawet i dosyć długą.
No właśnie.
Długi czas życia choremu, ale my nie możemy go zastosować, ponieważ on nie ma refundacji, a jest niemożliwe, żeby pacjent prywatnie,
jeżeli ojciec pozwoli,
właśnie, jest niezwykle drogi.
Właśnie, jednym z takich postulatów, o których mówimy w tych tezach dla zdrowia, jest właśnie potrzeba ujednolicenia na pewno polityki refundacyjnej, także w zakresie tych drogich terapii. Co tu dużo mówić? Wydaje nam się, że lek niekoniecznie musi być refundowany, jeżeli kosztuje do 20 zł przeciętnie jego miesięczna terapia. Ale jeżeli te leki są ogromnie drogie, jeżeli mają dobrą rekomendację na świecie, jeżeli się na ten temat dobrze wypowiedziała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, to w naszych tezach dla zdrowia mówimy, a może po półrocznym okresie trzeba wprowadzać taki lek. Przecież minister zawsze może określić jakąś granicę refundacyjną, a lek będzie już dostępny dla pacjentów najbardziej potrzebujących. I myślę sobie, że tutaj, bo państwo nawet rozmawialiście jako hematoonkolodzy europejscy w Szwecji bodajże, prawda? W tym roku, ostatnio w czerwcu, prawda? 23. Kongres Europejski Hematoonkologii. No właśnie, dlatego ja nawiązuję tutaj do tego, gdzie państwo mówiliście o tych terapiach, które są w wielu krajach, a niekoniecznie zawsze w Polsce, tak jak pani doktor zauważyła.
Muszę powiedzieć, że w niektórych krajach, nieco nawet uboższych od naszego, ten lek jest refundowany. Tym bardziej dla nas jest to bolesne, że nie mamy dostępu do tego.
To jaki
leku
jest problem w Polsce, że niby jesteśmy takim krajem rozwiniętym, cywilizowanym, ale zawsze jest jakiś problem z dostępem do leków na zachodzie, czy jak pani doktor mówi, również w krajach mniej rozwiniętych, czy mniej
bogatszych. Tak, bo to Słowacja, Bułgaria chyba ma, prawda?
Tak.
Są, a u nas nie ma.
A myślę, że trzeba sięgnąć do historii, kiedy została wprowadzona reforma służby zdrowia pamiętna w roku 99 przez rząd AWS Jerzego Buzka i wtedy pewne gremia zadecydowały, że zaledwie 4 z małym kawałkiem procenta produktu krajowego brutto będzie wpływało do systemu służby zdrowia. Powolutku w niektórych latach ten odsetek wzrastał, ale minimalnie. W tej chwili on wynosi zaledwie
4,78. Tak, 7,78. Ale mamy ustawę. Tak.
To jest, z tego co pamiętam, około 6%.
Tak, tak. Mamy taką obietnicę, tak?
Mamy 6%, tą obietnicę, więc tutaj rodzi się jakaś szansa. Rodzi się szansa. Też musimy to powiedzieć uczciwie.
No tak, to może jeszcze za chwilę, ale powiem na przykład, że w bardzo bogatych Niemczech, które mają wysokie PKB, tam procent, który wpływa do służby zdrowia, jest przeszło 9%. Więc można sobie wyobrazić, jaka jest ogromna dysproporcja pomiędzy naszymi
ich
krajami.
Ich PKB niemieckiego, a 17% na przykład w Islandii. Tak, 17%.
Więc proszę, a natomiast ceny leków, koszty badań diagnostycznych, które akurat w hematologii są niezwykle kosztowne i jest ogromnie ważne, żeby od samego początku postawić dobrą, precyzyjną diagnozę, a ta diagnoza niestety kosztuje. I my musimy zmieścić się w tych kwotach, tak? W związku z tym ciągle brakuje pieniędzy na te nowe leki, o które my się staramy. Bo to nie tylko w tej chwili akurat najbardziej jakby rzeczywiście największa walka toczy się o ten wenetokleks w przewlekłej białce limfocytowej, ale jest ogromna grupa pacjentów chorych na szpiczaka i aż 3 leki, bardzo dobre, niezwykle skuteczne, niestety też bardzo kosztowne, ciągle są w tym mechanizmie próby refundacji i ciągle się to nie dokonuje.
Właśnie, czy u nas też ten proces podejmowania decyzji nie trwa zbyt długo, bo mówimy, że jest przemyśliwane, że to, że tamto i to,
muszą być,
ten thinking trwa.
Właśnie, ten thinking jest bardzo długi. Rzeczywiście, musi się zebrać na pewno komisja ekonomiczna, która w ministerstwie podejmuje decyzje. Muszą być gremia eksperckie, które tutaj będą podejmowały, pochylały się, mówiły, myślały o funduszach państwa. Jest taki wskaźnik QLI, który jest tutaj w Polsce bardzo, bardzo trudny do osiągnięcia w przypadku leków dla niewielkiej grupy pacjentów.
Ja to wszystko rozumiem, tylko że trudno mówić pacjentowi, który jest chory
na
nowotwór, że jest
trudno.
Jakiś wskaźnik QLI, że jakiś
tak
gremium, konsorcjum,
tak,
coś tak. Tam, bo on umrze.
Właśnie, dlatego ten pomysł, ojcze i szanowni państwo, właśnie pomysł, żeby z gruntu przeorać trochę myślenie o polityce refundacyjnej, lekowej, żeby było łatwiej, żeby ten dostęp do terapii nowocześniejszych był zdecydowanie szybszy. Czy to ma być okres pół roku? To jest do decyzji oczywiście. My podsuwamy te pomysły, ale zwracamy uwagę, że środowisko wychodzi naprzeciw takim pomysłom, bo jest wsłuchane w głos pacjenta. My chcemy być głosem pacjentów, którzy niekoniecznie przecież w tych szczegółowych rzeczach klinicznych, medycznych się orientują. I tak jak ojciec był łaskaw powiedzieć, co pacjenta obchodzi? Jakiś wskaźnik. Pacjent chciałby być leczony najlepszymi metodami. I tutaj musimy też oddać szacunek ministerstwu, resortowi. Za wiele, trzeba powiedzieć, refundacji, które się zadziały w ciągu ostatnich kilku lat. Bo to też jest tak, że wiele nowotworów, również w zakresie chemioterapii, chociażby stosowania chemioterapii w innych obszarach niż hematologia czy hematoonkologia, zyskały refundację w raku chociażby płuc, w raku piersi i tak dalej, w raku nerki, prawda? Też niedawne refundacje z zimy tego roku. A zatem to są ważne decyzje i mamy wrażenie, że w kontekście bardzo takim szerokim, w momencie, kiedy pan premier Morawiecki w styczniu obejmując premierostwo w swoim exposé zwrócił uwagę po raz pierwszy, że ma być to zdrowie publiczne, ma być priorytetem tego rządu, to szczególnie chcemy wzmocnić pewne podpowiedzi. Społeczne podpowiedzi właśnie od środowiska lekarskiego, ale przede wszystkim od pacjentów. które pewnie łatwiej, dzięki którym, mamy nadzieję, będzie łatwiej decydentom te decyzje podejmować.
A ta przeżywalność osób na tle innych krajów europejskich, porównywalnych krajów, jak wygląda?
Akurat w hematologii nie jest źle, dlatego że no my po prostu nad ludzkim czasami wysiłkiem naprawdę staramy się...
W całej medycynie, pani doktor.
...naszym chorym... No, dostęp do tych najnowszych leków bywa, że występujemy do firm farmaceutycznych z prośbą o refundację, o sponsorowanie właściwie terapii tymi lekami, które jeszcze nie uzyskały refundacji. Tak się dzieje w przypadku wspomnianej przewlekłej białaczki limfocytowej w szpiczaku. I to jest no, jakiś no, dla nas ratunek, ale sobie zdajemy sprawę, że no, firma farmaceutyczna... No,
która się zwykle źle kojarzy jeszcze pacjentom, prawda? A niepotrzebnie, tak.
Kontynuować taką terapię. No i tutaj po prostu konieczny jest przypływ dodatkowego pieniądza do systemu.
Tak, ten systemowe rozwiązanie.
Stopniowego wzrostu do 6% PKB w roku 2024 to jest jakieś światełko w tunelu, bo ekonomiści wyliczyli, że około 30 miliardów złotych będzie dzięki temu, że będzie wzrost tego odsetka i wzrost PKB znajdzie się w systemie
zdrowia. Tylko ja się zawsze boję jednej rzeczy. Pieniądze są zawsze potrzebne w służbie zdrowia, ale one zawsze będą za małe. Mam wrażenie.
I teraz,
pomimo, że tych pieniędzy ma być więcej i niech ich będzie w służbie zdrowia rzeczywiście jak najwięcej, no to teraz pytanie, jak te pieniądze mądrze porozdzielać?
Właśnie. I to jest kolejna ważna kwestia. Uporządkowanie systemu. Bo jeżeli dolejemy tych pieniędzy, nawet bardzo dużo, do tego systemu, który jest nieuporządkowany, to on do końca, w niektórych momentach i w niektórych miejscach się poprawi. Tam, gdzie pewien porządek organizacyjny, logistyczny w niektórych dziedzinach występuje. I tak pewnie jest w hematoonkologii. Ale w wielu dziedzinach jeszcze nie. Dlatego wydaje się, że ważne z punktu widzenia resortu, ministerstwa, bo to też musimy obiektywnie powiedzieć, jest organizacja całego systemu, naprawa tego systemu ciągle. Ale chciałbym też, ojcze, żebyśmy nie dali sobie narzucić, i ojciec to doskonale wie, takiej retoryki, która występowała przed laty, nie mówię o ostatnich 3 latach, ale kiedyś, że jest bardzo dużo pieniędzy, ale system jest ciągle taki roszczeniowy i tutaj wszyscy chcą pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. System nie jest roszczeniowy. To nie chodzi o pieniądze, które wezmą sobie lekarze, to chodzi o pieniądze na leczenie pacjentów. To chodzi o pieniądze, które konkretnie będą na badania diagnostyczne, badania naukowe, ale badania diagnostyczne, także w opiece podstawowej. Jeżeli lekarz rodzinny w kontrakcie z płatnikiem publicznym niektórych prostych badań nie może zrobić i ma 12 zł na pacjenta, i na wszystkie pozostałe rzeczy miesięcznie 12 zł, proszę Państwa, na przychodnie, na pensje, na opłaty, na ogrzewanie, na badania dla tego chorego. 12 zł miesięcznie. Ten system działa na agrafki i ten system na szczęście jest naprawiany, ale my stopniowo, gdyby nie był naprawiany, to już byśmy na pewno dawno, od 2-3 lat stali przy ścianie i nie mogli się ruszyć. Byli bez nadziei. Te 6% to nadzieja, informatyzacja to nadzieja. To wszystko, o czym mówili koledzy rezydenci, to nadzieja. Nadzieja w pracownikach ochrony zdrowia, ale nas jest też za mało. My jesteśmy, co tu dużo mówić, coraz bardziej senioralni także. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To są ogromne wyzwania społeczne, przed którymi stoimy. I to nie jest nasze chciejstwo. My chętnie otwieramy te garaże. Tam nie stoją wspaniałe limuzyny. To nie jest tak. My chcemy dla pacjentów jak najwięcej. My dlatego działamy społecznie. Pani doktor i ja i wielu z nas jeszcze. Stąd też ta medyczna racja stanu.
Interesuje mnie ta wzajemna relacja, bo pan doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych i lekarzem rodzinnym, pani doktor z kolei hematologiem. Jaka jest wzajemna relacja lekarza rodzinnego i tych chorób, którymi pani doktor się
zajmuje? To jest świetne pytanie, ojcze. Tak. Świetne pytanie, bardzo ważne.
Dosyć rzadkie są te choroby i czasami przebiegają pod postacią różnych masek. Zwyczajne zmęczenie, zwiększone narażenie na infekcję może być tłumaczone u pacjenta w starszym wieku, no, że organizm się starzeje. U młodszego, pracującego, że przepracowany. A może pod tym kryć się poważniejsza choroba. I tutaj wnikliwość lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego jest niezwykle ważna. Dokładne zebranie wywiadu, wykonanie takich punktowanych, precyzyjnych badań.
Dokładnie.
Pan tu wspomniał, że tylko 12 zł na pacjenta. Rzeczywiście to jest mało, ale niektóre badania nie są aż takie drogie.
To prawda.
A tylko trzeba wiedzieć, że trzeba, należy je wykonać. W szpiczaku takim podstawowym badaniem jest proteinogram, z badaniem moczu, z badaniem
OB.
Zwyczajnego OB.
Tak. To nie są drogie badania. To nie są drogie badania. W podstawowej opiece zdrowotnej ta czujność onkologiczna, o której pani doktor mówi, czujność lekarza rodzinnego z taką wrażliwością, z pochyleniem się nad tym pacjentem, z troską, z wiedzą, znajomością tego pacjenta, który rzeczywiście jest bardziej zmęczony, rzeczywiście jego tolerancja wysiłku jest coraz mniejsza. Okazuje się, że ma na przykład niedokrwistość potężną.
Tylko, że no jest takie doświadczenie jednak z lekarzami rodzinnymi, pewnie to wina systemu, aniżeli poszczególnych ludzi, że więcej patrzy w ekran komputera i w klawiaturę, aniżeli na mnie. Tak,
to na pewno. Ojcze, szanowni państwo, jeżeli lekarz rodzinny przyjmuje, i to różnie, czasem 30 pacjentów, 40, ale czasem 70, 80, to naprawdę ciężko bardzo znaleźć czas na wszystko. Ale chciałbym z całą mocą podkreślić, moje środowisko, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, postulując te wszystkie zmiany, mówi o tych wszystkich narzędziach, które mają nam usprawnić pracę. To jest oczywiście informatyzacja. To jest cyfryzacja. To jest pieśń przyszłości daleka, ale telemedycyna. To są zespoły lekarza rodzinnego. To są sekretarki medyczne, to są asystenci medyczni, to jest zespół, podkreślam, zespół lekarza rodzinnego, bo tak na dobrą sprawę w dzisiejszych realiach lekarz rodzinny jest od wszystkiego w POZ-cie, a zespół z całym szacunkiem bardzo często nie jest w stanie wypełnić tej luki. Pacjenci pytają lekarza o wszystko. Gdzie zrobić badanie, gdzie się udać.
Zwłaszcza w tego typu chorobach.
Tak, jest na dobrą sprawę, musi być, jak się nieładnie mówi, gatekeeperem, czyli trochę portierem systemu. Musi się często za ten system tłumaczyć, musi się tłumaczyć za te kolejki w nieskończoność występujące. Więc rzeczywiście w trakcie tych 5, 7, 10, 15 minut rozmowy z pacjentem ma niewiele czasu czasem, ale to nie do końca zwalnia go oczywiście z wnikliwej analizy stanu pacjenta. Bo jeżeli ja mam pacjenta w gabinecie, który nie wiem, ma zespół depresyjny i który może być zagrożony próbą samobójczą, to co, ja mam go po 5 minutach wysłać do domu tylko dlatego, że nie mam czasu? Jeżeli ja mam pacjenta, którego podejrzewam, że ma chorobę nowotworową, ja go muszę zdiagnozować, przekazać mu tą wiadomość, zlecić badania, szybko działać, czy ja mogę mu poświęcić 5 minut? Otóż nie, ja muszę poświęcić tyle, ile trzeba. Więc tutaj Oczywiście system nam nie ułatwia, bez wątpienia nam nie ułatwia i to żadnemu lekarzowi w Polsce przy tych niedoborach finansowych, kadrowych, logistycznych, organizacyjnych, każdych innych życia nie ułatwia, ale jakże bardzo utrudnia pacjentowi, wczuwając się w jego sytuację, będąc czy starając się być osobą holistyczną, empatyczną. Musimy jednak poświęcić więcej czasu temu chorobie.
W całej układance nie ulega wątpliwości, że pacjent zawsze będzie tym najsłabszym ogniwem. On zawsze będzie słabszy od systemu i zawsze będzie słabszy jednak od lekarza, tak? Ponieważ no, jego to wszystko dotyka i on z tym zostaje i on ponosi przede wszystkim konsekwencje. Dlatego.
Jeżeli jeszcze ojciec pozwoli, jedno zdanie, pozwolę sobie powiedzieć. Dlatego w naszej medycznej racji stanu szerokie grono organizacji pacjenckich. Mamy przyjemność jako Kolegium Lekarzy Rodzinnych, ale również jako ten medyczny think tank, to ciało doradcze, które się stworzyło, brać wszystkich, którzy chcą działać, wszystkich pacjentów. Pani Krystyna Wellman, pan Szymon Chrostowski, pani Ania Śliwińska, pani Beata Ambroziewicz. Ja tu wymienić mógłbym dziesiątki osób, które są liderami, powtarzam, liderami organizacji pacjenckich i którzy są z nami. Na szczęście tak jest.
Już pani doktor oddaję głos, tylko przedstawię numery telefonów dla tych z państwa, co zainteresowani są rozmową także z naszymi gośćmi. Może mają państwo jakieś konkretne pytania związane ze swoją sytuacją bądź państwa bliskich. 056 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 56 657 0012 południa, 536 600 300 i 400 to numery telefonii w naszej rodzinie i dla widzów z zagranicy 00 48 56 657 0013 i 657 0014. Zapraszamy. Pani doktor, oddaję głos.
W tej trudności odnalezienia się pacjenta w systemie od lekarza rodzinnego do specjalisty, no kluczową rolę według mnie jednak odgrywają niedobory kadrowe. Jeżeli będzie nas więcej lekarzy będzie opuszczało nasze uczelnie medyczne i będzie zostawało w kraju, tym ja w tym upatruję diametralną zmianę na lepsze, że jeżeli lekarz będzie miał pod opieką mniejszą grupę pacjentów, po prostu będzie w stanie poświęcić więcej czasu.
To jest diagnoza, ale czy ona jest wykonalna?
Ona nie jest wykonalna. Jest wykonalna, ale w pewnym przedziale czasowym.
Ostatnie te postulaty przedstawiane przez rezydentów w lutym, a zdaje się, że w dniu wczorajszym weszły w życie, no są takie budzące nadzieje. Jednym z nich zresztą jest właśnie zwiększenie liczby miejsc w uczelniach medycznych. Nasze uczelnie medyczne opuszcza, z tego co mi wiadomo, niecałe 4000 lekarzy rocznie. To jest zdecydowanie za mało. To mniej więcej przypada 10 nowych, młodych lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia europejska to jest 30 lekarzy nowych, którzy wchodzą każdego roku.
Więc u nas 22 w ogóle jest na 100 tysięcy, a więc ogromne niedobory.
Ta nowa specjalizacja, którą obiecuje nowy minister, sekretarz medyczny, niezwykle potrzebna. Lekarz w tej chwili zupełnie niepotrzebnie zajmuje się biurokratyczną pracą. Mógłby poświęcić ten czas choremu. Więc w tej chwili sekretarze medyczni muszą się sami uczyć, tak, tego wszystkiego. Nie ma takiego zawodu.
Tak.
To ma być nowy zawód. Myślę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem, bo on też może dać zadowolenie i taki prestiż społeczny.
No tak sobie wyobrażam też, bo no, wklepywanie w komputer różnych tam danych, odszukiwanie czegoś i tak dalej, no wolałbym, żeby ten lekarz rzeczywiście ze mną porozmawiał, tak. Może coś jeszcze osłuchał, obadał, nie wiem, no, powiedział
dokładnie
coś
tak. Ojcze, staramy się oczywiście już tak szybko pisać na tym komputerze i rozmawiać z pacjentem, że to nam czasem już nawet wychodzi. Nam, którzy niekoniecznie z tym komputerem, laptopem, smartfonem się urodzili. Ale oczywiście jest to pewna trudność. Na Zachodzie szeroko pojętym różnie się rozwiązuje. Lekarze w Wielkiej Brytanii, co miałem okazję zobaczyć, mówią tak naprawdę do dyktafonu. Z tego dyktafonu są oczywiście te wszystkie informacje przelewane na taśmę, na papier później przez właśnie sekretarki medyczne. W Stanach Zjednoczonych są często uzbrojeni w takie specjalne, jak kosmonauci, urządzenia, gdzie lekarz, badając pacjenta, opowiada o tym badaniu podmiotowym i przedmiotowym. To oczywiście w pewnych warunkach, z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej, intymności, poszanowania praw pacjenta, bo to oczywiście być musi. Ale to są rozwiązania w przyszłości, które należałoby dosyć szybko wdrażać. Prekursorem takich prostych rozwiązań był na przykład pan profesor Kuna z Łodzi, znana bardzo osoba, pozdrawiamy pana profesora bardzo serdecznie, który wprowadzał te wszystkie udogodnienia, takie proste udogodnienia. Ale co się okazało? Sekretarki, jeszcze wtedy niemedyczne i dzisiaj jeszcze dalej niemedyczne, 20 lat temu, nie potrafiły tego dobrze przepisać, proszę państwa. I lekarze w końcu machnęli ręką, zaczęli pisać samemu. To jest nowy zawód, to jest trudny zawód. Zanim my osiągniemy ten sukces w postaci zwiększonej, bo to już minister Radziwiłł zrobił, zwiększył liczbę miejsc na studia medyczne o 20%. Kontynuuje to oczywiście pan minister Szumowski. W momencie, kiedy będzie nowy zawód, tutaj czas jest bardzo ważny, bo my dochodzimy do tej ściany niemożności systemowych, a zatem musimy się bardzo spieszyć. Stąd kolejny nasz postulat tej medycznej racji stanu, ażeby te wszystkie ważne rzeczy, o których dzisiaj tutaj razem z państwem i dla państwa opowiadamy, żeby skończyć w pewnym horyzoncie, takim horyzoncie 2023, czyli w ciągu najbliższych 5 lat. Musimy to diametralnie przyspieszyć poprzez zwiększone finansowanie, oby jak najszybciej, żebyśmy doszli do tych 6%. W ustawie jest zapisane tak, że jest szansa na to, żeby przyspieszyć. I my chcemy stymulować tutaj wszystkich decydentów, polityków, parlamentarzystów, żeby to przyspieszenie było jeszcze większe niż zakłada ustawa.
Mamy telefon. Tak? Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry. Kłania się Joanna, dzwonię z Niemiec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Witam szanownych gości i ojca. Chciałabym się podzielić, proszę państwa, taką moją uwagą. Ja wiem, medyczna racja stanu dla wszystkich, wiemy o co chodzi, bo się bardzo przysłuchuję państwa rozmowie. Ale we wszystkim jeszcze tkwi taki mały wątek, tak jak pan profesor i pani profesor powiedzieliście, że człowiek, pacjent. Ja bym chciała, żeby w moim małym mieście, które się nazywa Wschowa, jest to bardzo małe miasto, 200-tysięczne, mamy szpital. Co z tego, że mamy tam szpital, jak lekarze, nie wiem w czym jest problem, ale nie patrzą czasami na dobro tego pacjenta, bo ich jest za mało, lekarze są za starzy. Przepraszam, że w ten sposób powiem. Może to jest jeszcze dawna szkoła tego, że ach, idź, weź sobie jakieś witaminki, przejdzie ci. Proszę państwa, szanownego, to nie jest tędy droga. Chciałabym powiedzieć, że spotkała mnie w mojej rodzinie też taka przykra sytuacja. W Maniu był mój kuzyn operowany, głupi woreczek żółciowy. Okazało się, że był bardzo złośliwy rak, jest bardzo złośliwy rak. Ten człowiek dopiero po dwóch miesiącach został poinformowany, że on już nie ma na nic szans. Następna sytuacja, też to się zdarzyło ze mną. 10 lat temu byłam operowana w tym samym szpitalu przez tego samego chirurga. na sprawy kobiece. No co, podczas operacji się obudziłam. No, są to takie małe sprawy, ale są bardzo ważne. Jeszcze jedną sprawę, tak króciutko bym chciała tylko powiedzieć. Mamy we Wschowie ogromny ośrodek zdrowia, który jest od wielu lat nieczynny. Ale co z tego? Można byłoby go zagospodarować. Mamy jakikolwiek potencjał. Mamy potencjał. Nie mamy we Wschowie żadnego szpitala dla dzieci. Nie mamy oddziału takiego nawet. A tam jest taki potężny, piękny budynek. Można by było coś tam stworzyć. I tak na koniec. Chciałoby się tylko powiedzieć, że można wszystko. Tak jak już pan Jaki powiedział. Nie mówcie, że się nie da. Da się, tylko troszeczkę trzeba chcieć. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Dziękuję Pani Joanno. Z Bogiem.
Szczęść Boże Pani Joanno. No, tutaj Pani poruszyła bardzo dużo wątków, bardzo istotnych, myślę. I bardzo szczegółowych. Nie na wszystkie oczywiście odpowiemy, bo nie mamy możliwości odnieść się do tych rzeczy dotyczących szpitala, ale jak gdyby dwie rzeczy chciałbym podkreślić. Pani troskę o to, żeby lekarze byli po pierwsze młodsi i żeby nas było więcej. To bez wątpienia no, w naszej dyskusji już to padło. Jest to niezwykle ważne. To nawet nie chodzi o szkołę i o starą szkołę, bo mamy wrażenie, że ta stara szkoła czasem może być lepsza niż ta nowa szkoła, ale rzeczywiście nas jest zdecydowanie za mało. Jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o liczbę lekarzy. 2,2 lekarza na 10 tysięcy mieszkańców to jest bardzo, bardzo mały wskaźnik. I to jest przedostatnie miejsce w Europie, na dobrą sprawę. Raz przedostatnie, raz trzecie od końca. To powoduje, dokładnie tak samo jest z personelem pielęgniarskim. Dokładnie tak samo jest z personelem pielęgniarskim. Średnia wieku lekarza w Polsce to 59 lat, 51 personelu pielęgniarskiego. A zatem no, nie jesteśmy rzeczywiście młodzi, ale czujemy się jeszcze dziarsko i młodo, myślę, starając się Państwu pomóc możliwie jak najlepiej. To różnie wygląda. Chcemy, i to jest też jeden z postulatów medycznej racji stanu, której nie możemy inicjatyw przynajmniej takich deprecjonować. Możemy się z nimi nie zgadzać, nie wszyscy się zgadzamy na wszystkie postulaty, ale mówimy, że najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę, to jest drugi postulat, proszę Państwa, druga teza, którą głosimy, jakość w ochronie zdrowia. Jakość w ochronie zdrowia. Począwszy od lekarza rodzinnego, który często jest nazywany właśnie lekarzem pierwszego kontaktu czy pierwszego konfliktu, jak kto woli, który powinien w naszej ocenie mojego środowiska być zawsze specjalistą medycyny rodzinnej. Nas jest za mało w podstawowej opiece zdrowotnej, bo nas jest raptem 12 tysięcy, a powinno być w ogóle łącznie 30 tysięcy specjalistów medycyny rodzinnej. Przypominam, że to jest specjalizacja, którą robi się albo bezpośrednio po stażach i po studiach, albo też innymi sposobami po innych specjalizacjach, jak w moim przypadku po internecie i pediatrii. To jest również sprawa, myślę, uporządkowania wszystkich tych wątków, o których mówimy i mamy nadzieję, że to następuje. Powoli, może za wolno, ale jednak.
Mamy kolejny telefon. Czy pani doktor chciałaby się odnieść jeszcze?
No bardzo mnie cieszy, że w Wschowie jest tak duży szpital, ale ja mam pewne wątpliwości, czy takie wielospecjalistyczne szpitale, nie lepiej, żeby one jednak koncentrowały się w większych ośrodkach. Być może, że byłby trochę problem z dojazdem, ale mam wrażenie, że jakość opieki w dużym szpitalu, który przyjmuje zdecydowanie więcej pacjentów, aniżeli ten we Wschowie, byłby lepszym rozwiązaniem.
Za chwilę, panie doktorze, bo czeka kolejny słuchacz, dostaje informację. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. No i chciałam po prostu pochwalić się taką, że jestem, już 9 lat się leczę u lekarza rodzinnego i leczę się u nefrologa. Nie miałam nigdy problemu z leczeniem, nie miałam nigdy problemu z niczym i z tego względu chciałam nawet podziękować panu doktorowi, który tam jest, że to jest pan doktor, który naprawdę jest prawdziwym lekarzem rodzinnym i który dba o pacjentów i naprawdę, no, jestem szczęśliwa, bo dzięki tylko tym dwom lekarzom ja żyję i ja funkcjonuję normalnie, a mam przewlekłą niewydolność nerek. Jestem bardzo wzruszona, że po prostu mogłam się dodzwonić, że mogłam powiedzieć parę słów chociaż. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję. Takiego telefonu się nie spodziewałem akurat.
Tak, to, no, piękne. To piękny telefon. Bardzo dziękujemy wszyscy, a ja może szczególnie jako lekarz rodzinny. To jest tak miłe, że potrafią lekarza rodzinnego docenić pacjenci, bo często jest fala hejtu, mówiąc językiem nowoczesnym. Czasem jest fala potężnej krytyki i nie zawsze, powiem szczerze, uzasadnionej. Bardzo pani dziękuję za ten telefon, bardzo serdecznie pozdrawiamy i myślę, że jeszcze raz powtórzę, moje środowisko, najstarsza organizacja lekarzy rodzinnych w Polsce, która w zeszłym roku skończyła lat 25 raptem, stara się bardzo, ażeby jakość w opiece podstawowej była ogromnie ważna. Żeby to był lekarz, który będzie miał określone morale, bo to morale jest najważniejsze. To morale każe mu się uczyć, doskonalić swój warsztat, ale równocześnie być ludzkim, normalnym, empatycznym człowiekiem. Kropka. Odniosę się jeszcze tak. do tego wątku poruszonego przez panią doktor. Otóż proszę państwa, ja się też zgadzam absolutnie z tym, co powiedziała pani doktor. Nasza opieka powinna się opierać o ambulatoryjną opiekę zdrowotną. Nie tylko specjalisty medycyny rodzinnej, ale także specjalisty innych dziedzin. Ambulatoryjną, podkreślam, bo ona jest tańsza, lepsza, wygodniejsza. Tylko musimy ją inaczej zorganizować. Natomiast w momencie, kiedy pacjent wymaga specjalistycznej opieki, to powinny to robić mniej liczne niż w Polsce szpitale, ale szpitale doskonale wyposażone w najlepszych ośrodkach, tak jak w centrach onkologicznych się dzieje na przykład i tego typu miejscach. My mamy bardzo dużo szpitali, które wykonują rzeczy na dobrą sprawę, które mogłyby w większości wykonywać podmioty ambulatoryjnie, czy podstawowej opieki zdrowotnej, czy specjalistycznej. Tak jest, proszę państwa, na zachodzie. W Hiszpanii na przykład, jeżeli trzeba podać dożylnie pacjentowi określone leki w związku na przykład z leczeniem, nie wiem, zaostrzenia stwardnienia rozsianego albo reumatoidalnego zapalenia stawów, to on przychodzi do takiego centrum medycznego ambulatoryjnie i po 2 godzinach wychodzi. U nas tego pacjenta trzeba położyć do szpitala, hospitalizować, dać mu leki, 2 tygodnie trzymać, 2 tygodnie go nakarmić. No nie może tak być.
O, z tym karmieniem to...
I jeszcze źle karmić, właśnie. Źle karmić, dodajmy.
Tak, ostatnio przeczytałam, że w Europie Zachodniej przypada jeden wielospecjalistyczny szpital mniej więcej na 200 tysięcy mieszkańców. U nas w Polsce na 50 tysięcy. Więc ta koncentracja sił i środków w dużych szpitalach.
Więc to jest system, zawsze kwestia dostępności, prawda? Bo tak. Jeżeli ten szpital byłby zbyt oddalony od miejsca zamieszkania, no to jest kwestia i noclegów, i dowiezienia, i ponieważ zwykle cała rodzina za tym stoi, więc ktoś musi się zwalniać z pracy, prawda? No tu wchodzą w grę kolejne koszta, na które ludzi najczęściej nie stać.
Ale to są koszta i tak mniejsze systemowo, ojcze, niż hospitalizacja tak rozdrobniona, jak w Polsce występuje.
Tylko, że nikt tych dojazdów nie zrefunduje i
no hotel... właśnie można. W niektórych obszarach już można, właśnie onkologicznych chociażby, na ten temat są prace, zresztą już niektóre rzeczy ukończone w ministerstwie. A zatem można tak, tylko to wymaga rzeczywiście dobrej organizacji, dobrej sieci tej szpitali, żeby one się nie koncentrowały wokół Krakowa i wokół Warszawy, żeby one były i w Toruniu, i w Gdańsku, i pod Wrocławiem, ale sieci jak pajęczyna, dobra pajęczyna oplatających ten cały nasz kraj.
Ja jeszcze powiem więcej o tej ambulatoryjnej opiece. Jest to dobrze przygotowany i dobrze funkcjonujący system, że pielęgniarka jedzie do chorego, jeżeli on do niego do domu, jeżeli on nie czuje się wystarczająco silny, żeby pojechać do przychodni, i w jego domu podaje mu chemioterapię, podaje mu różne inne leki. Natomiast przyjeżdża pacjent do szpitala na konieczne kontrole, na konieczne badania, które nie są w stanie być wykonane.
Proszę Państwa, jeżeli w Niemczech, Austrii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, ale także i na Słowacji można wprowadzić system, gdzie nawet niektóre, wydaje się, procedury wysokospecjalistyczne, jak podanie chemioterapii, odbywać się może w warunkach domowych, to może też się to dziać w Polsce. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, bo to jest też jeden z postulatów medycznej racji stanu, żeby wobec takiego zmniejszenia liczby szpitali, co tu dużo mówić, co może nie być pomysłem do końca najlepiej postrzeganym, na rzecz lepszej opieki takich wysokospecjalistycznych centrów medycznych, wprowadzić doskonałą opiekę środowiskową, geriatryczną, psychiatryczną, rehabilitacyjną w miejscu zamieszkania pacjenta, żeby wykorzystać to, co dała ustawa z 15 grudnia 2015 roku, proszę Państwa, 16 roku, o czym? O wolontariacie szkolnym, który też mógłby tworzyć opiekę. Sieć opieki to przecież sieć ludzi dobrej woli. To Caritas, to parafia, to Kościół obok. Tak, tylko... Nie chcemy przerzucać tutaj w żaden sposób odpowiedzialności za ochronę zdrowia, ale chcemy wykorzystać potencjał ludzi młodych, wykorzystać wspólnotowość.
Tak,
tego.
To jest zrozumiałe.
To jest ważne.
To wpływa też na relacje, prawda, na to, że ktoś komuś poświęci czas.
Poświęcony
czas jest bardzo ważny w procesie leczenia choroby i tak dalej. Tylko żeby nie było takiej sytuacji, że jedno się zabiera, a tak, drugiego się jeszcze nie da.
Tak.
Bo wtedy ja będę protestować.
Tak, musi to być scalone. Musi to być system naczyń połączonych, gdzie na początku musimy poprawić na przykład opiekę ambulatoryjną, podstawową opiekę zdrowotną i opiekę środowiskową, a później dopiero zabierać albo unowocześniać, albo zmieniać charakter szpitali. Bo to, proszę Państwa, nie polegać ma na tym, że chcemy nagle tutaj Państwu zmniejszyć liczbę szpitali w Polsce, żeby tak nie zabrzmiało. Te szpitale mogą być inne. Proszę zwrócić uwagę, jakie są kłopoty z rehabilitacją po udarze. Jakie są kłopoty z rehabilitacją po wypadkach? Jakie są kłopoty z zakładami opiekuńczo-leczniczymi, których nie ma?
Opieką paliatywną.
Opieką paliatywną onkologiczną. Te szpitale, które dzisiaj pełnią funkcję innych oddziałów, na tych oddziałach mogą się stworzyć w przyszłości. Powtarzamy, w przyszłości oddziały, zakłady opiekuńczo-lecznicze, centra geriatryczne, centra opieki psychiatrycznej. Te ostatnie już się nawet dzieją.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść
mówi
Boże.
Jadwiga z Koszalina. Słyszę i wiem o tym od wielu lat, że mamy mało lekarzy. A chciałam poruszyć taki problem. Mówi się też o tym, że bardzo wielu młodych lekarzy wyjeżdża z Polski. I my, Polacy, biedni, kształcimy lekarzy dla państw bogatych. Czy tak powinno być? Czy nie można w jakiś sposób temu zaradzić? Według mnie jest to nieetyczne, niemoralne i należałoby coś z tym fantem zrobić. Bo przecież nie może być tak, że kształcenie lekarza kosztuje miliony, podobno, i potem taka osoba bez żadnych skrupułów wobec nas, podatników, wyjeżdża sobie, bo może, ma takie prawo, ja to rozumiem. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jaki to jest procent młodych lekarzy i czy myśli coś nasze ministerstwo, żeby z tym fantem począć. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, pani Jadwigo.
To jest temat, który powtarza się oczywiście bardzo często i generalnie z panią Jadwigą, dziękując pani bardzo za ten telefon, się zgadzamy. Zgadzamy się co do diagnozy tej sytuacji, że rzeczywiście jest lekarzy za mało, że dobrze by było, żeby z Polski nie wyjeżdżali. Z drugiej strony prawo dopuszcza, jak wiemy, taką możliwość i w rzeczy samej nie możemy ograniczać w tych prawach jedynie lekarzy, bo robią to tak samo pracownicy budowlani, robią to polscy informatycy, inżynierowie, którzy jeżdżą na zachód. Powiem tak, i pewnie to jest również doświadczenie pani doktor, moje pokolenie także uważa, że naszym obowiązkiem także patriotycznym jest, czy było, przede wszystkim być w Polsce i leczyć Polaków. Tych propozycji pracy na Zachodzie, pani doktor i ja, mieliśmy ogromną liczbę. Skandynawia, Wielka Brytania, Szwajcaria, w różnych miejscach. Proszę sobie wyobrazić, że nie tylko te propozycje spływają do młodych lekarzy, ja do nich już nie należę, a te propozycje przychodzą co miesiąc z całego prawie świata. I jednak jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, chociaż tam pewnie byśmy zarabiali krocie więcej. Dlaczego jesteśmy? Z różnych powodów oczywiście, ale także z tych pobudek, o których pani mówi, którego tło się z pani wypowiedzi, z wypowiedzi pani Jadwigi przewija. Z takich pobudek patriotycznych. Ja myślę, że nie można tego patriotyzmu odmówić także młodym ludziom. Ale jeżeli patrzą na system, w którym pracują trochę starsi koledzy, i system, z którym się bardzo chcieliby identyfikować, a nie mogą, który jest systemem niedofinansowanym, źle zorganizowanym, który w końcu źle im płaci, to trudno w dzisiejszych czasach, po już akcesji europejskiej tak długo trwającej, dziwić się, że chcą wyjeżdżać. Musimy im stworzyć jak najlepsze warunki i rzeczywiście ministerstwo takie tworzy. To, co było, było i jest postulatami rezydentów. To są lepsze pieniądze, to są także takie, takie dodatki lojalnościowe, które pozwolą jak gdyby tego lekarza do tej pracy w Polsce zachęcić, mówiąc najprościej, w przedziale roku czy dwóch, czy nawet więcej po studiach. I oby jak najwięcej było takich pomysłów. Ale żeby ten lekarz chciał zostać, to nie jest tylko jego chciejstwo finansowe. On chce pracować w bardzo klarownym systemie. My czasem byśmy chcieli może mniej zarabiać niż zarabiamy, chociaż nie zarabiamy dużo, ale żeby zarabiać w lepszych warunkach, żeby pracować na rzecz pacjentów w lepszych warunkach.
Chociaż
to się dzieje.
Są takie zawody i do nich z pewnością zalicza się zawód lekarza, gdzie społeczeństwo troszeczkę i z tym ludzie, którzy idą na medycynę, powinni się liczyć moim
Dokładnie
zdaniem.
Dokładnie tak.
Że społeczeństwo od nich czegoś oczekuje więcej.
To jest służba.
Za przeproszeniem już od budowlańca, taksówkarza i tego typu usługodawców. Tak?
Dokładnie tak.
Lekarz to nie jest zwykły usługodawca, a pacjent to nie jest usługobiorca, choć nieraz tak się dzisiaj ich opisuje, co jest absurdem moim zdaniem. I ja jako podatnik czułbym się mało komfortowo, tak? Mając świadomość tego, że łożę, a jak jestem w potrzebie, to nie znajdę przyjaciela, a powinienem go znaleźć w lekarzu.
Zdecydowanie tak. Z drugiej strony musimy być tutaj czujni na argumenty młodych lekarzy, którzy mówią i powtarzają, ja powtarzam
ja
za nimi.
Ja też rozumiem.
Ja też ich rozumiem, bo mówią tak, no, ale ja mam 2000. 2000 złotych, odpowiedzialność ogromną i to jest 2 czy 2,5 tysiąca złotych zarabiam i zakładam rodzinę. Proszę Państwa, no, jeżeli zaraz za granicą dostają 5 razy tyle, to trudno się naprawdę dziwić, że ta pokusa istnieje. Natomiast z całą pewnością musimy sobie odpowiedzieć na pytanie i musimy znaleźć, z tym jest problem zresztą na całym świecie. W Wielkiej Brytanii rzadko kiedy można spotkać w szpitalu Brytyjczyka, prawda? No tak to wygląda. Brytyjczycy jeżdżą do Australii, która lepiej płaci. Więc tutaj pewne mechanizmy rynkowe muszą funkcjonować. Ale z całą pewnością myślę, że tak jak tu siedzimy wspólnie przy stole, powinniśmy powiedzieć, to jest też służba i my się tej służby nie boimy. My to rozumiemy. Rozumieją to i młodsi, i starsi lekarze. I jesteśmy jak najbardziej zawsze dla naszych pacjentów.
Jeszcze jeden telefon może uda nam się odebrać i odpowiedzieć. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Krestowianka z Łodzi się kłania. Jest mało czasu, proszę ojca, tak. Ale postaram się króciutko powiedzieć. Ja jestem schorowanym człowiekiem, już w tej chwili jestem seniorką od dziecka. To jest prawdopodobnie pokłosie to, co w okresie Bandery żeśmy przeszli. Ja jako dziecko to, co widziałam, to jest do dzisiejszego dnia pamiętam. Prawdopodobnie stan mojego zdrowia się pogarszał. I byłam wielu, od dziecka choruję, mam wiele chorób. Jestem po 8 operacjach, po 3 onkologicznych. Mam tysiące chorób. Czasem się zdarza, że muszę być w szpitalu. Proszę mi łaskawie powiedzieć, jako dziecko bywałam, żeśmy wrócili z Kresów w Bytomiu, w szpitalu Dzieciątka Jezus. Byłam bardzo choreńka. Tam miałam jedzonko świeżutkie, kisielek, ziemniaczki utarte, to tamto, to soczek taki. To, i dzięki temu zostałam, to były trudne czasy po wojnie, ale zostałam wyciągnięta i żyję do dzisiejszego dnia. Jak ja teraz jestem w szpitalu, proszę mi łaskawie powiedzieć, kto to wymyślił, catering. Przecież tego się nie da jeść w ogóle. Ja po takim pobycie w szpitalu od razu dostaję zapalenia żołądku, dostaję nadżerki. Moja doktor gastrolog mówi, Maryniu, jak jeszcze raz coś takiego ci się staje, to ja nie wiem, czy ja cię wyciągnę, czy ty w ogóle cokolwiek będziesz mogła zjeść. Proszę Państwa, ja się z tym nie mogę pogodzić. Przecież coraz wyżej, ja do lekarzy jestem wdzięczna, mam wspaniałych lekarzy, pochylają się nade mną, starają mi się pomóc i modlę się i proszę, żeby te trudne różne rzeczy, które mi się zdarzają, ale jak muszę iść do szpitala, to już jestem ciężko chora, już mam torsję, bo tego się nie da jeść.
Pani Mario, bardzo dziękuję. Tutaj pewnie pierwszy to problem w ogóle tych finansów, bo kiedyś słyszałem, mam nadzieję, że to się zmieniło, że na psa w schronisku była wyższa stawka niż na pacjenta żywieniowa niż na pacjenta w szpitalu. No ale rzeczywiście, żeby nie leczyć się na jedno, a nie rozchorować na drugie.
No pewnie rzeczywiście tak jest. No, ze stawkami żywieniowymi jest w ogóle dramatycznie źle. Z tym cateringiem jest rzeczywiście najczęściej źle. Stołówki szpitalne w dużej części zostały zlikwidowane z przyczyn finansowych, a tak na dobrą sprawę, no wszystko się znowu rozbija dalej o te finansowe problemy. Racja żywnościowa dla więźnia w Polsce jest na pewno większa niż w szpitalu. Były raporty Najwyższej Izby Kontroli. Z tymi raportami no, na pewno się też trochę zmieniło. Po tych raportach się zmieniło. To bardzo zależy od szpitala. Bardzo zależy od szpitala, od dyrektora szpitala. Ale bardziej powinno od systemu, który powinien wymuszać, podkreślam, wymuszać jakość tego sposobu, co tu dużo mówić.
Żywienie jest czymś ważnym dla pacjenta,
ważnym,
tak? Odżywiany, on dostarcza wtedy nie, tych produktów.
Nawet leczenia, tak, nawet leczenia chcę powiedzieć.
No,
dokładnie tak.
No, póki nie będzie więcej pieniędzy w systemie, jedyna nadzieja w rodzinach i przyjaciołach, którzy będą może co nieco donosić ze szpitala.
I rosołek.
Im wyższy standard szpitala, tym myślę, że
jest lepiej.
Sytuacja żywieniowa jest lepsza.
Proszę Państwa, pora kończyć tę część. Rozmawialiśmy tutaj z Państwem jeszcze przed wejściem na antenę, dlatego że przed 21 rozpoczniemy transmisję z Irlandii ze spotkania Światowego Rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tak naprawdę, jak przy tego typu transmisjach, nie wiemy, ile to potrwa. Może możemy już być do Państwa dyspozycji po 22, a może być przed 23. Ale będziemy na Państwa oczekiwać, tak się umówiliśmy. Bardzo dziękuję za tę gotowość.
Tobie dziękujemy, szczęść Boże.
A Państwa zapraszamy zatem na nieokreśloną godzinę, ale jeszcze dzisiaj wieczorem do Radia Maryja na rozmowy z naszymi gośćmi. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Całbecka, hematolog, specjalistyczny szpital miejski w Toruniu i założyciel i kierownik, dodajmy także, Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych. Dziękuję Pani doktor.
Dziękuję.
I pan doktor Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, a także prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Bardzo Państwu dziękuję. Szczęść Boże.
Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.